Zdjęcia lotnicze Polski.
No to jest odrębna historia. Urodziło się to wszystko tak bardzo spontanicznie. W 70 chyba to był rok. Nie, to już były lata 83, 4. Ktoś w WAF-ie wpadł na taki pomysł, żeby zrobić trochę, co jakiś czas żeśmy robili te lotnicze zdjęcia ze śmigłowca, takie, tej Polski, krajobrazów, i ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić, chociaż już tak zaczęła wchodzić technologia kolorowa trochę już do Polski w tych latach 80. już na szerszą skalę, żeby tak mając możliwości tego dojścia do tego lotnictwa, tak spróbować zdokumentować trochę tej Polski. Nie tylko, bo Warszawę robiliśmy na co dzień do różnych tam potrzeb wydawniczych, ale no i taki pomysł się urodził. W tamtym czasie dowódcą wojsk lotniczych był taki, nie wiem jak miałem, Tytus Krawczyc, tak jest. Tytus na imię, Krawczyc na nazwisko. To był dowódca wojsk lotniczych. On był tak trochę zaprzyjaźniony z tym WAF-em i wspólnymi siłami, nie wiem jakie to były rozliczenia tego, w każdym razie dużo lotów też było takich na zasadzie, że załoga, pilot musi się szkolić, bo w wojsku każdy lot jest podciągnięty pod jakieś tam szkolenie, czyli finansowo WAF prawdopodobnie nie wnosił w to jakichś wielkich kosztów, ale to się wojsko rozliczało. No i myśmy taki przyjęli schemat, a wyznaczonych nas było dwóch do tego, Leszek Wróblewski i ja, że systematycznie co roku będziemy jakąś część Polski dokumentowali. I zaczęliśmy według takiego schematu polskie zamki i pałace. A ponieważ w większości znajdowały się one przy okazji dużych miast, w związku z tym te miasta też wchodziły. I tak żeśmy zaczęli po kolei. Czekaliśmy tylko, jak będzie jakaś tam lepsza pogoda niż zapowiadają tego, no to myśmy wtedy dzwonili do wyznaczonej jednostki z danego rejonu i tam dostawaliśmy wyszkolonego pilota, przyjeżdżaliśmy do jednostki, siadaliśmy do tego śmigłowca i według wyliczonej, wyznaczonej trasy żeśmy tam te po kolei robili. To wszystko. To były takie trasy, no, na przykład robiliśmy Szczecin, to był Szczecin, w Gorzów, w Goleniów, tutaj te Kołobrzech, tam żeby w pętli zamknąć się na lotnisku w Goleniowie. Albo do druga, na przykład Poznań, Kurnik, gdzieś tam jeszcze dołu niżej, gdzieś tam tego znowu, żeby się zamknąć. Później jakiś tam następny Bydgoszcz, gdzieś tutaj Człuchów, Gdańsk, tutaj, żeby się zamknąć. Trzecia gdzieś tam Olsztyn, tu tak, żeby dolatywać też do miejsc, gdzie można śmigłowiec dotankować albo tego.
A kto by teraz układał? Wy?
Znaczy myśmy układali to z wyznaczonym pilotem według tej potrzeby, gdzie były te zamki, pałace, jakieś duże miasta. No czasem było tak, że jedźmy pół dnia, bo to w zasadzie takie zdjęcia lotnicze to się robi między godziną 11 a 2 i to w pogodach takich, wiesz, no, bo to jest inny już, jak się na kolorze zwłaszcza robi, to jeszcze trzeba robić to w miarę, żeby nie było za chmur, bo jest ciepło, jest tego, ale jest mgła na przykład w powietrzu. Więc czasem było tak, że jechaliśmy, siedzieliśmy 2 dni i wracaliśmy z niczym. Albo jechaliśmy, wylecieliśmy do góry, zobaczyliśmy, że tego, no to szkoda było paliwa, ale się wracało, bo nie były fotograficzne. Rzeźbiliśmy to przez 4 lata. Przelataliśmy kupę godzin z różnymi pilotami, z wspaniałymi takimi już kunszt, jak to się mówi, pilotów, bo tam dowódca nie wyznaczał do tak trudnych zdjęć lotów nad miastem, na wysokościach, no to byle kogo, tylko to był taki już taka śmietanka, powiedzmy, tych pilotów. I z tym Leszkiem lataliśmy zawsze, mieliśmy zawsze wyjmowaną szybę z tyłu, bo jest niebezpiecznie wyjmować drzwi, bo jak się lata gdzieś na krótkiej trasie, no to drzwi jak się wyjmuje, no to tam to jeszcze się da na te pół godziny, ale jak się tak leci na trasie 3-3,5 godziny, bo tak jest z zatankowania śmigłowca wynika, to od wyjęcia tych drzwi stwarza różne niebezpieczeństwa. Raz, że ten śmigłowiec się nie tak stabilnie zachowuje, 2, są różne wiaty, 3, może coś wylecieć. No więc przeważnie wyjmowaliśmy z tyłu, to też nie zawsze była operacja dość trudna, bo trzeba było tam trochę tych rzeczy poodkręcać, z tyłu się szybę wyjmowało. Tak, cały ten element konstrukcyjny z szybą z tyłu zawsze był wyjęty w śmigłowcu. No tam trochę nawiewało, trochę tego, te spaliny czasem wchodziły, zależy jak wiatr powiał, ale cały czas to okno było otwarte. I siedzieliśmy oba, jeden z lewej, drugi z prawej. Jeden miał, nie dało się robić tak, że się zamienia, więc przeważnie było tak, że jeden naładował w Hasselblacie kasety drugiemu i ten robił na zmianę, podawał aparat. Albo tak, że jak były nalat, no to i o dwa mogły wejść, bo tam jeszcze zbiornik paliwa, więc trzeba było tak nalatywać, żeby czy przy jakimś skręcie, to wtedy obaj robiliśmy. Jeden technologii czarno-białej, drugi kolorowej. No i tak, żeśmy praktycznie oblatali całą Polskę. Mieliśmy parę fajnych przygód. Takich, no... No różnie to bywa. Na niektórych to nie bardzo można nawet mówić, ale no, zdarzały się. Jak się tyle czasu leci tego, no to wiadomo, że tam jakieś sytuacje się zdarzają.
Ale żeby nie można mówić?
No na przykład nalecieliśmy, wiesz, no i pilot nie powinien w ogóle lądować w miejscach, jak leci, to leci. Jak ląduje, to musi być specjalna tego. No ale wiesz, jak lecimy 3-3,5 godziny, a już się tak sikać chce, że się nie da tego, no to wiesz, pilot patrzy tylko gdzie, no śmigłowiec może wszędzie lądować. Siadamy gdzieś tam w polach, wiesz, tego. Śmigłowiec na zmianę chodzi, my się tego, pilot też, śmigła chodzą i pilot, wiesz, wychodzi też sobie tam gdzieś tam, załatwia potrzebę. I tak, żeśmy kiedyś tak ze dwa razy lądowali i tam raz, żeśmy tak bliżej za gospodarstwa lądowali, to jeszcze nie zdążyliśmy spodni rozpiąć, jak już ludzie do nas lecieli. Także wiesz, to trzeba było tam szybciutko załatwiać sprawy. Później mieliśmy też taką, mieliśmy takie przygody, jak robiliśmy Dolina Prądnika. Pałac, ten zamek, ten ojcu, Pieskowa Skała. I tam akurat się tak złożyło, że jak myśmy weszli do Doliny Prądnika, żeby zrobić tą maczugę Herkulesa i te, wiesz, ten wejść, to tam jest taka dolina. I śmigłowiec zginął z radarów. Wiesz, schował się przez jakiś lecząc ten odcinek. A w tym samym czasie, on był raz widoczny, raz się chował, w tym samym czasie było zgłoszenie, że jakiś samolot się rozbił, rozbił się jakiś samolot, a nas nie było na radarze. Okazało się, że już później zaczęli nas już, a przy takiej sytuacji to się podrywa w powietrze parę dyżurną, bo to jest zaginął samolot, czy tylko podrywa się w powietrze parę dyżurną. I już poszły komendy wszystkie, okazało się, że to jakiś rolniczy się rozbił, który opryskiwał pola, a myśmy w tym czasie zginęli z radaru. Jak dziś pamiętam, jak pilot wyszedł, to nie była niczyja wina, bo po prostu taka była potrzeba wykonania takiego obniżenia lotu. Jak już pilot wyszedł ponad tą tego i się tam to od razu miała, gdzie jesteś, że się nie odzywasz, tam opierdziel zebrał przez tetę. No i dopiero się ta sprawa wyjaśniła, ale już było tak, że już była się rozkręcała niezła afera. No poza tym, wiesz, różnie to bywa, na przykład lecisz, nie przewidzisz. No zapowiadam piękna, przejrzysta pogoda, zapowiadają ci pięknie, a tu lecisz jakiś tam przelotny opad. No to wiesz, tu masz szybę otwartą, tutaj go, wiesz, kurka wodna. Nie wiadomo co robić. Czy lądować, czy wiesz, czy przed czego, czy uciekać. No to przeważnie się tankowania też, bo trzeba dokładnie pilnować tych tras dalekich, no bo nie wszędzie są lotniska, gdzie dolecisz się zatankować. Więc mieliśmy nawet takie sytuacje, że w Zamościu trzeba było specjalnie cysternę ciągnąć, żeby się można było doładować, żeby pojechać polecieć w Bieszczady. Na tym, bo w Bieszczadach już się nie ma gdzie zatankować, więc trzeba było się zatankować w Zamościu, później do Rzeszowa gdzieś tam jeszcze, żeby wrócić. Co tam jeszcze? Takie, no, takie sytuacje, wiesz, raz lecisz gorąco, bo to wiesz, upał. Wiesz, ten, wiesz, to wszystko, no niby powietrze, ale to paliwo. Zawsze jest takie... Jak się lata nad dużym miastem, to zawsze jest takie wrażenie, wiesz, jeszcze masz otwarte szyby, okna, wiesz, tego letasz tam 10-15 metrów nad jakąś wieżą czy tego. No to tak jest, zawsze jest taka adrenalina. Pamiętam raz też mieliśmy taki przypadek, lecieliśmy nad samą granicę ukraińską. Tam są jakieś ruiny zamku, ja nie pamiętam tej nazwy. To jest gdzieś tam... w górę, od Dubienki, gdzieś tam jeszcze wyżej. Tam są jakieś ruiny zamku. Jakbym mapę miał, to bym ci powiedział, jak to się nazywa. I ten zamek jest dosłownie jakieś 300-400 metrów przy samej Bugu, przy granicy. No myśmy dokładnie wiedzieli, że granica idzie, wiesz, rzeką. Ale jak dziś pamiętam, jak żeśmy nadlecieli nad ten zamek, lecieli w kierunku granicy i zrobił taki zwrot, jeszcze mówi tak, to za nami granica, zobaczcie co się dzieje, a my patrzymy przez okno, a tam akurat były takie pawilony, jednostka jakaś była, bo takie baraki trzy stały i takie wieże obserwacyjne, a tam jak mrówki. W lewo, w prawo, na tą wieżę, po tych schodach, no wiesz, to widać wszystko, zaczęliśmy się śmiać. No to oblecieliśmy, nie przekraczając tej granicy, oni się chyba zorientowali. Ale nie było nic, nie było, bo żeś mówi pilot, nie, może jak wrócimy, to będą jakieś interwencje, ale nie, nie przekroczyliśmy tego, ale wzięliśmy cały ten, wiesz, jak oni się zachowują, jak ten śmigłowiec blisko granicy przeleciał, to były rzecz, połowa lat 80., to wiesz. To jeszcze były takie, no co śmigłowiec przy granicy, 200-300 metrów w strefie. Poza tym, no, później mieliśmy też zgody na obniżenie lotów nad zabytkami. Bo teraz jest taki przepis, podobno, że 600 metrów, a w ogóle, żeby lecieć nawet te 600 metrów, to trzeba mieć jakieś specjalne uprawnienie, zgody, nie wiadomo kogo, wiesz. Kiedyś też trzeba było mieć, ale nie aż takie rygorystyczne, także Wilanów można było zrobić, czy pałac w Łazienkach, na tych wysokościach, wiesz, Warszawa to nie wiem do iluś tam, ale tych niższych. Poza tym te inne zamki, inne pałace też można było robić tak na tych niższych wysokościach. Wiesz, gdyby to była fotografia cyfrowa, to z jednej strony bym to chwalił, teraz z drugiej nie. Na pewno bym chwalił, bo by można było dużo więcej zrobić. Wiesz, żeby ta technologia była tego. Natomiast w tych negatywach to się oszczędnie robiło. Poza tym ten kolor wtedy tych negatywów, wiesz, był bardzo różny. Technologie wołania u nas bardzo różne. Wiesz, jak to jest, te maski, to wszystko. No to wiesz, niektóre, jak się trafiło wszystko idealnie, to było żyletka, a jak się nie trafiło trochę, no to wiesz, jak to jest z tymi kolorami. Z tymi. Ale taka dokumentacja powstała, ona była przez was bardzo długo wykorzystana. Nie miała żadnego celu innego poza celami takimi, wiesz, no, promocyjno-propagandowymi. Bo to głównie było po to, tam nie było żadnych takich, przez twoje pytanie, żeśmy coś zrobili tamto czy tamto, nie, nic takiego nie było. Nie wolno było latać oczywiście w strefach zakazanych, czyli nie lata się tak nad rezerwatami przyrody, nad jednostkami wojskowymi, nad poligonami, nad strefą podejścia samolotów. No i wszędzie tam, gdzie jest jakiś, wiesz, no, obiekt specjalny. No, na przykład robiliśmy pałac w Otwocku, to musieliśmy mieć specjalne zezwolenia. Od tych służb zabezpieczających, bo to jest prezydent, bo wiesz, to była siedziba w pałacu Otwocku, to stary Otwoc, to jest tam, wiesz, Urzędu Rady Ministrów, pałac tego. Jeszcze takie dwie rzeczy były, gdzie lataliśmy, to musieliśmy mieć specjalne zezwolenia, zgody od tamtych, że możemy w tym czasie, musiały być wyznaczone dzień, godzina, w określenie od do, wiesz, zgłoszenie przez pilota, no takie różne historie. No jest, nie, wszędzie wszystko. To co inne, to można praktycznie było fotografować, ale to jest, no, ciekawe są obiekty. Bo to inne, to wiesz, no wydaje się, że zielone, ale wszystko jest zielone, wszystko jest takie, no niebieskie wody, niebieskie. No jak już wyżej zrobisz jakąś tam z wysepką coś, no to jakiś ma. Bo pamiętam takie fajne zdjęcia, robiliśmy, nie wiem czy teraz w ogóle to się tak odbywa, ale zrobiliśmy rucianem niedospław drzewa, drewna. Te bale takie w tratwy połączone i one tak się fajnie tymi jeziorami mazurskimi, taki ciąg tych przewijał, tego jak te, to bardzo fajne takie zdjęcie kojarzę. No i te zamki, pałace takie z góry, do Wiśnicza, pamiętam, przylecieliśmy na pałac w Wiśniczu. Teraz takie są kłótnie o ten pałac, bo tam oddać, nie oddać tym właścicielom, podobno im nie oddają. A obok Wiśnicza dosłownie ten zamek murem styka się z więzieniem. Więc wiesz, musieliśmy tak robić, wiedzieliśmy, żeby nie ująć tych więzienia i tego, ale musieliśmy nad strefą więzienia robić te zwroty. Więc jak słuchaj, jak żeśmy podlecili na te więzienia, jak zobaczyliśmy, ilu tych więźniów się w oknach pokazało, tylko nie wolno nam było tego sfotografować, wiesz. No to wiedzieliśmy, że nie wolno, to nie robiliśmy, ale to było zdjęcie. Z góry te wszystkie zakratowane okna, takie na ukos z tymi, wiesz, tymi i tam w pełno tych rąk i tych gęb w tych oknach. No nieprawdopodobne, no bo coś takiego oni nie widzą, nie wiesz, no, prawdopodobnie widzieli, bo rzadko widzą. I myśmy ten Wiśnicz od jednej strony właśnie nadlatując od tego więzienia na tą stronę, wiesz, żeby nie było widać więzienia, bo to jest dosłownie na styku ten pałac. Też trzeba było, mieliśmy takie informacje, na przykład, że jak robimy ten zamek, to nie na tą stronę, bo tam jest jakiś, widać jakiś tam przekaźnik czegoś, wiesz, no. Ale to tylko takie informacyjne, no, pilot, który leciał, to on już wiedział, że tam nie może, a jak będziemy robić, to tylko na tą stronę. No to jakieś tam ochrony, wiesz, tam, a resztę, no to tak żeśmy, mówię, rzeźbili, stąd się nauczyłem tak. Wiem, do czego każdy zegar śmigłowca służy, wiem, co oznacza. Praktycznie jak ileś razy patrzyłem, jak pilot włącza te wszystkie, tego to, też to włączył, bo to część taką cykliczną to się włącza jednym taką wajchą całą, że wszystkie 7 czy wszystkie 12 od razu taki, wiesz. No na pewno, wiesz, bym się musiał długo uczyć, żeby latać, ale już te podstawowe rzeczy znałem, dokładnie te mierniki, co jak, co pokazuje, co nie pokazuje. Dlatego później przy tym wypadku, wiesz, dokładnie wiedziałem, w co pilot brnie, no, bo już miałem pewną świadomość tego, jak się to wszystko zachowuje w samolocie.
A jakie śmigłowce lataliście?
Mi-2.
Przez, cały czas.
Cały czas Mi-2. Lataliśmy z różnych miejsc. Lataliśmy w Poznaniu, w Bydgoszczy, w Pruszczu Gdańskim, w Nowym Mieście, w Tomaszowie Mazowieckim, w Wrocławiu. Znaczy, że mówię ci o bazach takich, które mieliśmy. I w Krakowie. To chyba te miejsca były, bo do Szczecina to leciliśmy, a i Goleniowie chyba, ale to międzylądowanie, bo leciliśmy z Poznania tym. I tam żeśmy, czasem było tak, że nocowaliśmy, wiesz, na 3 dni po trasie, i jak była wiadomo, że pogoda się utrzyma.
No, pilot musiał robić jakiś specjalny manewr, żebyście mogli fotografować.
Tak, no musieliście, bo pilot musi tak, musi zalecieć od strony słonecznej. Bo wiesz, w powietrzu to jest tak, to jest pierwsza sprawa, więc musi wiedzieć, bo już niektórymi pilotami to my łączność mamy cały czas, wiesz, przez ten, z pilotem. Ale on musi też wiedzieć z jakiej odległości, bo nie może być zdjęcie tak za bardzo w pion, z dołu. Musi być ta odległość, musi też wiedzieć, że jak nie robi nagły zwrot, to spokojnie, bo jak robi nagłe zwroty, tego to wtedy gorące paliwy z wydechu leci te gorące i rozmywa obraz. Wiesz, to są takie niuanse, które tam się wcześniej, wiadomo, z której strony jest wiatr. No, czas często było tak, że lecimy na przykład po drodze i coś fajnego widać, wiesz. No to wtedy mówimy, a to zrobimy kółeczko. To lataliśmy jakiś stary wiatrak, czy jakieś tam rzepaki ciekawe, żeby od słońca nalecieć, wiesz. Ale to takie techniczne rzeczy. No, my musimy też patrzeć przez ogniskową obiektywu, bo to standardami się robiło. W Hasselbladzie to jest standard, to jest 80 mm chyba, już nie pamiętam, 80. To, żeby ten kadr też tego był nie za blisko, żeby odpowiednio było, wiesz, jeszcze trochę zestawione, także ten, ale już tak piloci jak, bo mieliśmy 5 czy 6 pilotów, to oni już tylko pierwszy raz czasem było tak, że się, ale już później pilot dokładnie wiedział, jak my na lądu, bo to są zawodowcy. No i mówię, tak żeśmy tych godzin przelatali zdrowo. Najdłuższą trasą, jaką mieliśmy, to pamiętam, startowaliśmy z Orzysza. To był samolot zatankowany, śmigłowiec na full. Gdzie się dało? Bo lecieliśmy całe Biebrze, cały park krajoznawczy Biebrze, omijając też jakieś rezerwaty, bo nie wolno tam było latać, aż tam pod Białowierz, pod te, i tu wracaliśmy z powrotem do zatankowania się właśnie znowu do Orzysza. Ogromny kawał tam, całe te Mazury, te wiesz, i Biebrza tutaj, te, tam na dwie trasy żeśmy wylatywali, ale to była ogromna, długa. To tak człowiek poglądał, czasem wiesz, głowa to bolała, bo to spaliny, smród, to człowiek tak wiesz, przyszedł, to tylko mleka by się chciał napić, bo to przytrudy lekko. Ale to taka była, wiesz, no młodzi byliśmy, to taka fascynacja, bo ja zobaczyłem coś, czego ja i Leszek zobaczyliśmy coś, czego w tym kraju nikt nie widział. W takiej skali, jak myśmy to zobaczyli. Żeby zobaczyć taki kawał Polski z lotu ptaka w tylu miejscach, to jestem tylko ja i Leszek Wróblewski. Jestem w stanie się założyć o każde pieniądze. Bo nawet ten pilot, z których tych lata, nie miał możliwości żadnych, nawet latając całe życie śmigłowcem, nie miał szans lecenia polecenia w niektóre miejsca. Bo to trzeba było specjalnie załatwiać tego. Ci, co latają też innymi samolotami, tego, to oni też nie widzą detali. A myśmy to wszystko widzieli. Większość tego jest, mówię, w archiwach. To jest to na Hankewicze całość. To jest, fotografii czarno-białej wszystko to istnieje, natomiast w kolorowej to już jest tak poniszczone, ja to oglądałem, że to się w głowie nie mieści, bo to niedbane, porysowane, ktoś o to później nie zadbał przy tych przenoszeniach archiwów. Ale mówię, no to mogę śmiało powiedzieć z ręką na sercu. Ja i Leszek Wróblewski jesteśmy jedynymi w Polsce ludźmi, którzy widzieli takie rzeczy z lotu ptaka. W całej Polsce, w przekroju całej Polski. Bo to nie jest tylko jakiś jeden zamek, czy jeden pałac, czy tego, tylko to jest przekrój całej Polski.
Jak to duża kolekcja powstała? Mniej więcej.
Już trudno mi powiedzieć w tej chwili, ile tych zdjęć jest kolorowych, ile czarno-białych. Nie pamiętam, no ale na pewno czarno-białych jest dużo więcej. Ale ja wiem, tych negatywów ile może mieć? Dwa. No z 500, 600 tych stykówek czarno-białych jest i ze 200 kolorowych, to razy licząc 12, bo to 6x6 klatki. To tak trzeba by to, wiesz, wartości oceniać, bo to też przy lotniczych to się, wiesz, nie robi takiej ilości, to się robi 2-3 naloty, bo nie ma więcej czasu na zaplanowanej trasie, to wszystko wyliczone i wiesz, i dalej, no. Wiesz, myśmy nie mieli takiej, no, zadania takiego, żeby robić jakiś jeden zamek czy pałac w detalach, ale na przykład jak robiliśmy Wawel, to robiliśmy w trzech różnych porach. Robiliśmy jednego dwa czy trzy razy o różnych porach i w różnych, no, konfiguracjach pogody. Raz było po deszczu, raz tego. Także ten Wawel, no, żeby widać było jak ten, bo inaczej się światło rano na Wawel świeci, inaczej po południu. Tak samo i sukiennice, czy te Kościół Mariacki, żeby to były inne. Też 2-3 wyloty były na Kraków. No tam, gdzie te zabytki były, całe Zakopane robiliśmy. No to też pamiętam, bo zanim weszliśmy nad Kasprowy na 2500 metrów, to ten śmigłowiec to już tak sapał, jakby, bo to rozrzedzone powietrze i wiesz. I ten taki latał z nami pilot Andrzej Kiernicki. Wspaniały pilot. I to musiał być pilot, który ma dopuszczenia do latania w górach. To nie wszyscy mają, bo nie wszyscy tak są szkoleni. I on tak wchodził właśnie, nie prost, tak się tylko kółkiem wchodził, wiesz, nabierał wysokości, kółkiem rozrzedzone powietrze, wiesz. I cały czas tak samo.
Tak, tak pionowo do góry?
Nie pionowo, tylko krąży i nabiera wysokości, wiesz, żeby, wiesz, i wchodzi do góry, nie? Ta tak, że znowu wystartował i po linii leci i się wznosi, bo rozrzedzone powietrze im więcej dalej wchodzi, tym, wiesz, tym ma ciąg niższy, no. Bo ta śmigłowiec, to wiadomo. Pamiętam jeszcze też taką historię, jak żeśmy weszli w kopalni Bogdanka chyba, albo koło Konina w tych wyrobiska te węgla brunatnego. To weszliśmy aż na dół sam, żeby te koparki zrobić, jak one, wiesz, nabierają ten urobek. I żeśmy robili i weszliśmy w tą nieckę i tak nas przydusiło, wiesz, od góry powietrze, że musiał pilot też takim ruch dookoła, żeby wylecieć z tego. Bo różnica była, wiesz, noszenia i nie mógł, dusiło powietrze, nie mógł po prostu normalnie wyjść, tylko musiał tak kółkiem cały czas, żeby wyjść z tego, wiesz. A to tak się wydaje, a te wyrobiska to są, wiesz, to jest, jak się weszło, to jest jak w jakimś, no, taki duży, to się wydaje z daleka takie niewielkie. A to ogromne, żeby na wysokości tej łopaty, tej koparki przelecieć, to trzeba w ten dół wleźć.
Czyli wlatywaliście poniżej poziomu ziemi?
Tak i to głęboko, to takie wykopy no, mają do 80 metrów chyba, albo i więcej, ja nie wiem, ale to wygląda bardzo głęboko.
Czy takie akcje były prowadzone w WAF-ie jeszcze jakieś inne? Nie w waszym wykonaniu, ale przez innych fotografów.
Nie. To jest jedyna taka, jak ja, nie ma więcej takiej, jak w ogóle znam, jak w Polsce. Znam te rzeczy, bo wiem, kto się z lotniczymi zdjęciami zajmował. Zajmował się im Leszek Zielaskowski, który pracował w wytwórni Filma i Czołówka, który robił filmy lotnicze. I on przy okazji też dokumentował, taki album nawet wydał, Polska z lotu ptaka, ale tam w tym jego albumie, takim niewielkim, to jest tam 1/10 tego, co my żeśmy widzieli, bo on tam jakieś podstawowe rzeczy robił, jakieś tam zamki znane, Wawel gdzieś tam, coś tam, a myśmy przelecili praktycznie całą Polskę. Wszystkie takie miejsca, które są, no jakby zahaczono jakikolwiek zabytek, w sensie zamek, pałac albo jakaś zabytka, starówka, zamki, krzyże, wszystko mamy, to jest dokumentowane. Potrzeba była, mówię, nie było żadnej potrzeby innej niż ta propagandowo-wydawnicza. No, była taka okazja, takie przedsięwzięcie powstało. Na pewno ono, wiesz, do historii te zdjęcia przejdą, bo to są już inne samochody, wiesz, otoczenia tych rzeczy są inne, niektóre są odrestaurowane, niektóre nie, niektóre są bardziej zniszczone, niektóre się spaliły. Mamy taki kościółek drewniany, który już nie istnieje. No i no, na pewno to jest, myślę, że to można mogło być lepiej wykorzystane, tylko wiesz, w tamtym czasie, nie wiem, może ktoś nie aż tak bardzo myślał o takim zabezpieczaniu tego, ale ciekawy kawał przygody wafowskiej, naprawdę. I to mówię, jest, no jak sobie teraz tak zamknę oczy i tak popatrzę, no tak widzieliśmy, tak jest, nadlatywaliśmy na taką polanę, pamiętam, na Mazurach i tam żeśmy nagle zobaczyli takie stado dzików i takie wielkie dziki, że jeszcze na oczy takiego nie widziałem. Było masę tych dzików i takie stały dwa dziki jak jelenie, takie wielkie, takie jak to się mówi, te odyńce. No i myśmy kółko nad tym bagienkiem zrobili, bo to też w takim bagnie było. One się nic nie wystraszyły, przelecieliśmy tam jedną w drugą, żeby specjalnie zobaczyć te takie bagniska, gdzie widać właśnie brzozy takie te białe, ale to wszystko w bagnach, w takich niedostępne tereny w ogóle. Też ciekawe rejony te bieszczadzkie, te rzeczki takie, te wijące się, ten Sani, te dopływy, sam Zalew Soliński, też te trudne, bo to wszystko w wysokim, rozrzedzonym powietrzu, to tak, wiesz, to te wszystkie manewry lotnicze śmigłowcem to nie są takie proste, to trzeba brać pod wiatr, na wiatr, a wtedy tej, a tamtej, a tu słońca, a tu nie ma słońca. Poza tym pamiętam też takie, jak się ten śmigłowiec gdzieś nalatywał, to wiesz, no zawsze to budzi jakąś tam, no ludzie go nigdy nie widzieli, bo tam były takie rejony, że na pewno tam śmigłowiec nigdy w życiu nie przyleciał. No to wszyscy z tych chałup wylatują, każdy patrzy, co się dzieje.
Chyba że dość nisko byście latali.
No taki zamek to się robi na wysokości jego wieży. To jeszcze schodzi na wysokość, ile ten zamek ma, 30-40 metrów, no tak się patrzy, tylko pilot patrzy, czy nie ma sieci wysokiego napięcia i jeśli warunki zezwalają, to taki się robi w takich wysokościach. No Warszawa, duże miasto robi się wyżej, no to wiesz, wiadomo, są pewne przepisy, ale te, gdzie obiekty mniejsze, to się schodzi do takiej wysokości, wiesz, niższej.
Czy pilot jakoś musiał ustawiać ten śmigłowiec, szczególnie no, poza
oczywiście... Manewrowanie najlepsze śmigłowcem jest wtedy, kiedy on leci pod wiatr, albo wiatr boczny jest. Natomiast generalnie to myśmy zawsze wybierali takie pogody, kiedy w miarę to noszenie jest dobre, kiedy to słońce świeci i nie jest tak za bardzo upał, bo upał też powoduje rozrzedzenie. I no... Wiesz, jak nie było idealnie ze słońcem, no to było lekko z kontrą słońce, wiesz, ale przeważnie się obiekt okrążało dookoła, no i a fotografowało się w zasadzie wtedy, bo kiedy, wiesz, no już gdzieś to słońce zarysowywało jakieś, wiesz, fragmenty tego obiektu, czy na...
A pora roku? Lato?
Od maja. Kiedy liście. Znaczy fotografowanie w zimie jest nieciekawe, bo to wszystko jest, to co wiesz... Można sobie zrobić artystyczne jakieś tam, wiesz, zrobić śnieg biały, ziemia czarna i na kontrastowo i się chwalić, że to jest artyst wielki. Ale zima w obiekcie to samo, wiesz, nie ma zieleni, nie ma tego, czego oko szuka. W tego typu takim promocyjnym czy jakimś tam krajobrazowym wycinku tego, to musi być liść albo żółty, albo zielony, musi być jakaś trawa, musi być kawałek nieba, a to są przeważnie maj, do, wiesz, no, połowy października. I takie pory żeśmy przede wszystkim wybierali. I w Bieszczady pamiętam, żeśmy jesienią robili. Też parę takich wylotów jesienią robiliśmy. Co jeszcze z takich ciekawszych rzeczy tego... No największe wrażenie to robią duże miasta. No wiesz, w tych dużych miastach no, to zawsze mówię tak, jest, datujesz tutaj katedra, tu kościół, to duża wieża, tu mała wieża. Poza tym, wiesz, myśmy też nie bardzo wszędzie w tych dużych miastach wiedzieli, znali usytuowanie tych obiektów. że jak odlatywaliśmy jakiś zamek pojedynczy, to wiemy, ale to jest zamek, to znany, tak. Ale jak siedzieliśmy tam gdzieś w Ełku, czy w Tczewie, jakaś jest kamienica na rynku, to my diabeł wiedzieliśmy, która to. Robiliśmy na ogół tam jakąś, no nie bardzo się tam kojarzyło niektóre rzeczy. Gdańsk na przykład, Gdańsk ma przepiękny, ale Gdańsk ma taką ilość detali, że jak chcesz coś zrobić, jak ogólnie, to nie ma problemu, bo to tam ogólnie rynek. Ale jak chcesz jakiś detal zrobić, czy kościół taki, czy katedrę tego, to się tym pogubisz, bo to wszystko jest, czerwone są dachy i wszystko są z góry podobne, bo one się wtedy trochę w kształcie zmieniają. To jak wiesz, że ma dwie wieże, to jest kościół ten, a jak wiesz, że jest przy rynku, to jest ratusz, a już drugi, trzeci, to już ci się to gubi wszystko, wiesz, jak to. Także też trzeba było tak wyłapywać, żeby to w miarę wszystko zrobić, bo to mówię, jeden, ewentualnie czasem drugi, jak coś ważnego i koniec, no bo to już wiesz, nie ma, to nie zabawa, no bo to są i koszty i wszystko. Ale to mówię, w miarę jak na tamte czasy, to nawet nam to nieźle powychodziło, ale mówię, no to co widziałem, to tego mi nikt nie zabierze.
No to musiał być kosztowny projekt, bo to tyle godzin wylatany.
Słuchaj, to projekt był połączony, w wojsku to jest tak, że jak jest sprzęt, to on musi latać. Każdy mówi, no tak, a ile to wojsko kosztuje? No tak, ale wojsko się lata, też szkoli. Bo może ten pilot też latając z nami miał swoje zadania. Może on się szkolił w zakresie długości lotu, a może się szkolił w zakresie rozpoznawania obiektów, a może się szkolił, wiesz, bo nie ma w wojsku lotu, który nie jest szkoleniowy. Każdy lot, nawet tak jak ten mój z wypadkiem był, który tego, to też jest lot szkoleniowy, bo to jest zadanie, dostał wykonanie zadania. To, że zadanie było przewiezienie od człowieka od A do Z, czy tego, ale to jest zadanie bojowe. I tak też i wiesz, to prawdopodobnie było przeprowadzone, że to jest rodzaj szkolenia dla pilotów, dla śmigłowice były z różnych jednostek, z różnych, różni byli piloci też wyszkoleni, więc wiesz, to też latanie takie z mapą, wykrycie obiektu tego, to wiesz, to niby zamek, jak go widać, ale czasem szukaliśmy, pamiętam te zamki Mirów, Bobolice, na tym szlaku Jana Kazimierza, to niektóre są takie, że strawy białe tylko wystają, kikutki, dwa, trzy białych i nic więcej nie ma, więc taki Olsztyn, to widać ten zamek, ten drugi. Ale takich tych mniejszych, to praktycznie tam tylko białe skałki na zielonej tej, to trzeba dobrze miejscowość to znaleźć. Pilot wiadomo, wyszkolony, ale nigdy tego nie latał, nie szukał, więc to wiesz, wiadomo, że jest w jakichś odległościach dla pilota, no małe piwo prawdopodobnie, no ale często też żeśmy tak wiesz, gdzieś w tej okolicy szukamy, już tego nie widać, dopiero gdy, o chyba tam, no i na górce jest. No, no to taka, mówię, fajna rzecz, bo przeżyłem coś takiego, kto czego przeciętny śmiertelnik, wiesz, no nie zobaczy. No, to taka moja wewnętrzna satysfakcja. Szkoda tylko, że to się nie skończyło w tamtych czasach jakimś dużo fajnym wydawnictwem, z jakimiś opisami, ze wszystkim, bo to by było naprawdę fajne. Ona by teraz przeszła do historii, bo tu już tego mówię. No, połowa rzeczy inaczej wygląda, ale to jest właśnie fajne.